Prawnik na budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. W dzisiejszym odcinku mam przyjemność rozmawiać z Anetą Mróz, partnerem Kancelarii Mróz, radcy prawni. Jeżeli wydaje Ci się, że zachodzi tutaj zbieżność nazwisk, zachodzi i nie jest nawet przypadkowa. Aneta oprócz tego, że jest partnerem w tej samej kancelarii, w której ja również jestem partnerem, na co dzień nosi też taką samą obrączkę, którą noszę ja. Więc dzielimy zarówno życie prywatne, jak i zawodowe. W naszej rozmowie dotykamy dwóch głównych kwestii. Z jednej strony jest to działalność prawnika, który obsługuje branżę budowlaną i specyfika takiej działalności. Z drugiej natomiast jest to samo prowadzenie firmy rodzinnej, kancelarii małżeńskiej. Także te dwie sfery znajdziecie w tym odcinku. Zapraszam do jego odsłuchania. Dzień dobry, Aneto.
Dzień dobry.
Rozmawiamy dość często i gęsto, ale w ten sposób rozmawiać będziemy po raz pierwszy za pośrednictwem mikrofonu i rozmawiać będziemy o dwóch głównych sferach tematów. Pierwsze to jest prawnikowanie w budownictwie, coś co odwołuje się chociażby do nazwy tego podcastu, a drugi to już bardziej prowadzenie biznesu prawniczego. I zacznijmy może od tej pierwszej sfery, która pewnie bardziej interesuje większą część osób, które nas słuchają. Powiedz właściwie w słowach kilku, jak to się stało, że trafiłaś do obsługi prawnej branży budowlanej?
Otóż było to tak, że po zdobyciu uprawnień do wykonywania radcy prawnego, wachlarz spraw, które obsługiwałam, i wachlarz klientów i tematów, którymi zajmowali się moi klienci, był taki dość szeroki. I między innymi część tak klientów to byli klienci z branży budowlanej. I tak naprawdę od sprawy do sprawy, jakby jak jeszcze prowadziłam swoją kancelarię, to zakres tej tematyki był znacznie węższy, a już jak tutaj połączyliśmy swoje siły, to już jakby siłą rzeczy to są tylko te tematy i tak naprawdę i w ten sposób do tego doszło.
Okej, bo jeżeli chodzi o łączenie sił, to kiedy to rok, półtora roku temu chyba tak naprawdę zaczęliśmy działać razem?
Niecałe półtora roku temu, tak.
Jasne. I jeżeli pamięć mnie nie myli, gdzieś tam pod koniec lutego, chyba czy tam przełom lutego i marca, dostaliśmy z KRS-u postanowienie o zarejestrowaniu Mróz Radcy Prawni SPP, iż teraz jesteśmy pełnoprawnie partnerami nie tylko życiowymi, ale i biznesowymi. I powiedz, jeżeli chodzi o przejście między tymi dwoma światami, bo jeżeli chodzi o ten przekrój spraw szerszy ten przekrój, którym wcześniej się zajmowałaś, to czym właściwie tak przykładowo parałaś się zawodowo, zanim weszłaś w te okopy rowów budowlanych i innych przyjemności towarzyszących?
Przykładowo, były to sprawy od takiego obsługiwania przedsiębiorców szeroko rozumianego, czyli tak naprawdę wszystkie problemy przedsiębiorców, które spotykały ich, od zgromadzeń wspólników, po sprawy pracownicze. To była tak obsługa ta biznesowa przedsiębiorców, po sprawy klientów indywidualnych, takie jak sprawy rozwodowe.
I tutaj już wejdę z pierwszym pytaniem z mediów społecznościowych, bo rzuciłem takiej sieci co do tego, czy ktoś chciałby usłyszeć jakąś konkretną rzecz z swoich ust. I jedną z takich rzeczy, o które zapytała pani obserwująca jeden z moich profili, było to, czy widzisz różnicę jakieś specyficzne, jeżeli tak, to jakie, pomiędzy taką właśnie obsługą ogólną w pracy prawnika w tym kontekście, o którym mówiłaś, a stricte już współpracą z branżą budowlaną.
Główna różnica polega na tym, że w sytuacji jak zajmuję się jedną wąską dziedziną prawa, to czas poświęcany na realizację tych zadań jest znacznie krótszy, aniżeli w sytuacji, w której zajmowało się sprawami z szerokiego zakresu tematyki.
Czyli to bardziej właściwie twoja sfera różnicy niż sama różnica w samym działaniu klientów, jeżeli dobrze rozumiem.
Tak, moje odczucia.
Ja w sumie mam, niepytany byłem, ale też podzielę się swoim przemyśleniem na ten temat, że też nie tyle dostrzegam kwestie różnicy po stronie klientów, ponieważ oczywiście tam jest masa specyfiki tej branży i specyficznych problemów. Niemniej no, nasza praca sprowadza się właściwie do tego samego, niezależnie od tego, czy mówimy o jakimś tam koledze po fachu, który współpracuje z branżą farmaceutyczną, czy koleżance, która obsługuje jakieś instytucje zajmujące się leasingiem, to wyłapujemy te specyficzne problemy. Niemniej no, w ostatecznym rozrachunku przychodzi do nas człowiek, który ma problem i który tego problemu chce uniknąć, a nawet zdarza się w bardziej korzystnym scenariuszu, że przychodzi zanim ten problem się pojawi i możemy współpracować razem, żeby nie pojawił się on. Także tutaj mamy podobne przemyślenia o tyle, że również wydaje mi się, że same firmy budowlane, wykonawcy budowlani nie mają jakiejś tam dużej specyfiki, jeżeli chodzi o samą odrębność ich potrzeb od strony prawnika. Tak jak wszyscy chcą, żeby to, co było złe, żeby stało się dobre. A powiedz mi, jeżeli chodzi o w ogóle podjęcie twojej współpracy z budownictwem, jak zaczynałaś już przejście na ten światek, czy miałaś jakieś założenia, spodziewałaś się czegoś, co cię może spotkać w takim wdrażaniu się, spotkać cię przy obsłudze budownictwa w ogóle?
Ja tak naprawdę najbardziej obawiałam się przy tego typu tematach kwestii technicznych, branżowych. Dlatego, że no siłą rzeczy jestem kobietą, tak? I nie wszystkie kwestie techniczne, budowlane wydawało mi się, że będę w stanie ogarnąć. Natomiast okazało się, że była to tylko obawa i jakby przy pomocy klientów, tak? Bo tutaj w tym zakresie technicznym wymagamy takiej dużej współpracy i tak naprawdę pomocy nam w wyjaśnieniu, czasami w narysowaniu w sposób bardzo prosty, nie wiem, jakiejś konstrukcji na przykład, co najczęściej dla naszych klientów jest oczywiste, a nam wydaje się być to trudne. Dlatego tego się obawiałam, że jako kobieta nie wszystko ogarnę, ale tutaj się okazuje, że tak naprawdę nie ma z tym problemu.
Tutaj znowu 5 groszy ode mnie, to nie tylko specyfika kobiety, bo to wydaje mi się, że dotyczy każdego, kto nie operuje na swoim poletku wiedzy i doświadczenia, niezależnie od płci, bo ja sam mam też podejście dość proste do kwestii technicznych, tam wprawdzie z czasem i w miarę współpracy są pewne powtarzające się schematy, które pewne rzeczy pozwalają wyłapać, zrozumieć, jak działa coś technologicznie, czy jak działa sam proces budowlany, ale w ostatecznym rozrachunku i tak mocno bazuję na pomocy kadry inżynierskiej ze strony klientów i nie staram się nawet udawać, że wiem chociaż połowę tego, o czym wiedzą oni. I też mam podobną strategię właściwie, czyli zdawania się na kogoś innego i to działa. Ciekawi mnie to, co powiedziałaś, ponieważ jestem kobietą, bo tak jak mówię, no, nie wydaje mi się, że jest tutaj wielka różnica między panią mecenas czy panem mecenasem i po prostu obracamy się w sferze, która nie jest domeną naszej wiedzy, no i błądzimy tam czasami i potrzebujemy wsparcia i kluczowe jest to, żeby nie pozwolić swojemu ego popaść w myśl o tym, że te wsparcie nie jest potrzebne i poradzimy sobie ze wszystkim, ale to, co mnie zaciekawiło i no, powiedzmy nie jest to najbardziej przyjemny do omawiania wątek i najbardziej jasna strona, ponieważ padło też takie pytanie, to już via Instagram, czy kobieta w branży budowlanej jest traktowana inaczej, gorzej niż mężczyzna? I jak byś się do tego odniosła z perspektywy swojej współpracy dotychczasowej z klientami?
I właśnie nawiązując do odpowiedzi na wcześniejsze pytanie, to te moje obawy też wynikały prawdopodobnie z takiego trochę stereotypowego myślenia na temat kobiety w budownictwie. co się okazało, że jak weszłam w ten świat, tak się okazało to zupełną nieprawdą. I tak samo tutaj, jeżeli chodzi o postrzeganie, w większości przypadków nie spotkałam się z jakimiś takimi niesympatycznymi sytuacjami, w których jacykolwiek uczestnicy procesu budowlanego pokazaliby mi tak, że ponieważ jestem kobietą, to się na niczym nie znam i w ogóle nie powinno mnie tu być. Sama nie doświadczyłam, tak, w większości przypadków, jak wspomniałam. Były kilkakrotnie takie sytuacje, ktoś może nie wprost, ale no jednak czuję się, tak, jak ktoś kogoś traktuje, mnie na przykład. Niemniej jak weszliśmy w jakąś polemikę, czy dyskusję, czy to techniczną, tak, bo jak przychodzę na spotkanie z klientami, to zawsze staram się przygotować pod tym względem technicznym, czy w merytoryczną, prawną, no to już jakby ta bariera odczucia przeze mnie, że jakoś jestem inaczej traktowana, od razu mijała.
A trochę cię pociągnę za język, bo ten temat wydaje mi się bardzo ważny do omówienia. Ja sam jako facet żyję być może w naiwnym przeświadczeniu, że kierujemy się wszyscy merytoryką i mnie osobiście, no skłamałbym, gdybym powiedział, że nigdy nie zdarzyło mi się spotkać takich sytuacji, gdzie widziałem podejście takie płciowe, jakby negatywne, no, do roli kobiet i przyjmowania, że jednak facet to jest ten właściwy człowiek w rynku budowlanym. Ale pociągnąłbym cię trochę za język, bo tak jak mówisz, no, w większości przypadków się nie spotykałaś, czyli jednak takie przypadki były. I z czyjej strony? W jakim kontekście miałaś taki odbiór? Czy to była kwestia kadry inżynierskiej, czy kadry, powiedzmy, reprezentującej inwestora, czy bardziej zarządzającej projektem, czy może prawników z drugiej strony? Komu zdarzyło się, z czyjej strony zdarzyło ci się odebrać takie podejście nie do końca równouprawnieniowe?
My najczęściej reprezentujemy albo generalnych wykonawców, albo podwykonawców. I siłą rzeczy takie zdarzenia w moich, jakby w mojej sytuacji były ze strony inwestora. Kadry w sumie zarządzającej inwestorskiej.
Mhm. Czyli project managerowie, powiedzmy, odpowiednik project managera u inwestora, jeżeli dobrze rozumiem.
Tak, niejednokrotnie też właściciele firm.
Mhm. I tak, chciałem poświęcić temu wątkowi właśnie dłuższą chwilę, bo zjawisko mocno negatywne, które tępić trzeba i nie bawić się z nim w zamiatanie pod dywan, zwracam na nie uwagę, bo no tak jak już powiedziałem, żyłem w dość błogim przeświadczeniu, że jednak merytokracja, jednak oduczanie się tych podejść, ale ku swojemu na zaskoczeniu, kiedy wrzuciłem właśnie prośbę o pytania i padło te pytanie, od którego zaczęliśmy tą część rozmowy, czyli czy dostrzegasz, Aneto, różnicę w podejściu do kobiet w budownictwie, to samą jakby screen z tym pytaniem, z tą wiadomością wrzuciłem w kilka kanałów social media i dostałem kilka wiadomości od kobiet, które wskazywały, że jak najbardziej odczuwają, że to zjawisko nadal istnieje. I tu nawet jedną sobie odnotowałem i pozwolę sobie ją zacytować. Kobieta, żeby wejść w tą branżę, musi zburzyć mury przekonań mężczyzn o płci pięknej. Przecież tam są nasypy, hałdy, ciężki sprzęt, łacina niekoniecznie przypominająca paremie prawnicze. Twarde charaktery, ciągła walka na śmierć i życie. I z tych samych wiadomości, no, tak jak mówię, kilka dostałem w takim tonie. I dlatego sądzę, że warto podkreślać ten temat. Ja sam w swojej karierze raz miałem taki przypadek, gdzie nawet już nie jakoś tam pośrednio, ale bardzo bezpośrednio odczułem te różnicowanie, ponieważ kiedy rozmawiałem o współpracy i o tej współpracy rozmawiałem nie jako jedyny, to usłyszałem, że no dobrze jest, że jestem facetem, bo z punktu widzenia osób zarządzających spółką budowlaną jest to bardziej pożądana osoba na danym stanowisku. Także tutaj, cóż, problem nie jest wirtualny, zakładam, że wiele innych wiadomości takich moglibyśmy dostać co do tego, że były takie nieprzyjemne doświadczenia kobiet i jedynie no, można skończyć takim apelem, panowie, nie bądźmy bucami na placu budowy i płeć nie decyduje o tym, czy ktoś powinien na nim się znajdować, czy też nie. Okej, przejdźmy do bardziej konkretnych sfer twojej pracy, no bo generalnie to można podzielić nasze działania operacyjne na trzy sfery: przed zawarciem kontraktu, w trakcie jego realizacji i po zakończeniu, kiedy kłócimy się, jak powinno wyglądać rozliczenie, czy jakie obowiązki mają strony wzajemnie wobec siebie. W której z tych sfer czujesz się najlepiej? Czy w negocjowaniu w ogóle warunków umów, do których będziemy przystępować, czy nasi klienci będą przystępowali, w takim bieżącym prasowaniu na placu budowy tego, co wychodzi nie w porządku, czy może na sali rozpraw, kiedy już rozmawiamy o tym, kto komu i ile powinien zapłacić, albo co powinien zrobić?
Wiesz co, tak naprawdę ciężko odpowiedzieć na to pytanie, na którym etapie ja czuję się najlepiej jako prawnik obsługujący temat. Wydaje mi się, że najlepiej czuję się tam, gdzie mam argumenty przemawiające, czy jakby twierdzące, że mam rację. Niemniej, chyba najlepiej rozwiązywać spory, pomimo że jestem prawnikiem, to powiem, na etapie przedsądowym. I chyba jak tutaj uda się pomóc naszemu klientowi nie pójść do sądu, to chyba czuję największą satysfakcję.
Czyli bardziej na radzie budowy niż na wokandzie sądowej chciałabyś rozmawiać?
Tak, staram się tutaj mocno ingerować w ten etap przedprocesowy, tak? Czyli jeżeli jest jeszcze są jakieś prace w realizacji, to staram się właśnie czy to uczestniczyć w naradach, czy poprzez pisemne stanowiska jak najwięcej tutaj działać, tak? Żeby pokazać, jakie mamy argumenty i żeby dwie strony sobie no, tak naprawdę oceniły, tak? Czy do tego sądu warto iść, czy nie. I fajnie, jak dojdą do wniosku, że jednak nie warto.
A jakie są twoje przeświadczenia, jeżeli chodzi o skuteczność? Powiedzmy, spotykacie się na radzie budowy, akurat klient prosi o wsparcie, więc jedziesz z nim na spotkanie. Są też przedstawiciele inwestora, no i przedstawiamy swoje stanowiska, rozmawiamy sobie, czy widzisz duży sens, dużą skuteczność, duży procent problemów, które daje się tak załagodzić, czy jednak skuteczność tej drogi nie jest najwyższa?
Skuteczność jest dość wysoka, natomiast wydaje mi się, że zależy to zawsze, to jest sprawa mocno indywidualna, która zależy od stron postępowania, na ile cała umowa, w jakich stosunkach była realizowana, na ile strony chcą się dogadać, na jakim etapie realizacji przede wszystkim jesteśmy, tak? Czy to na początku, czy to przy samej końcówce. Także, ale no tutaj z naszego doświadczenia no mamy tutaj sporo sytuacji, gdzie udało się uniknąć sądu i dogadać się przed tym etapem sądowym. No niemniej zdarzają też się sytuacje, w których zderzamy się dosłownie ze ścianą i pomimo, że uważamy, że mamy bardzo słuszne argumenty, to nie jesteśmy w stanie tak naprawdę nic zrobić. Jak procentowo to podzielić, których sytuacji jest więcej, ciężko ocenić, ale ja uważam, że naprawdę bardzo warto tutaj działać na tym etapie przedsądowym i próbować się dogadywać.
To zostawmy może temat ściany, no bo ona rzeczywiście to kwestia jak jest, to trudno ją przesunąć, ale jeżeli chodzi o te właśnie sytuacje, gdzie jeszcze szczęśliwie ścianowo nie stoimy, czy miałabyś jakąś rekomendację właśnie wykonawcom budowlanym, powiedzmy, którzy nas słuchają, co do tego, jakie kroki, jak mogą działać w ramach jeszcze tych etapów takich spotkaniowych, czy wymieniania stanowisk, czego się trzymać, żeby zwiększyć sobie prawdopodobieństwo na to, że takie jeszcze przedsądowe rozmowy okażą się rozmowami w ogóle bezsądowymi w ostatecznym rozrachunku, czyli temat nie będzie musiał zostać wypchnięty do procedowania na rozprawie.
Myślę, że przede wszystkim spróbować znaleźć kompromis, czyli nie upierać się jednoznacznie przy swoim stanowisku, przy swoich racjach, czy przy swoich roszczeniach, a pójść na kompromis. delikatnie możesz czegoś odstąpić na rzecz tego, że druga strona też delikatnie z czegoś odstąpi. Także myślę, że to tutaj jest taką najbardziej złotą zasadą. Tyle.
Okej, okay. To pobawmy się teraz etapem negocjacji jeszcze przed w ogóle wejściem w kontrakt, wejściem w inwestycje, czyli to, jak negocjujemy umowy. Czy miałaś takie momenty, kiedy dostawałaś dokument do opiniowania i po pierwszej lekturze po prostu dało się słyszeć od twojego biurka taki odgłos mocno opadających rąk?
Dokument na etapie tym takim jeszcze przedsądowym pytasz, tak?
Nie, chodzi mi po prostu o negocjowaną umowę. Czy zdarzyło ci się czytać papier napisany tak, że stwierdzałaś, że zasługuje to po prostu na oddzielny dział do wykonywania facepalmów po czytaniu kolejnych postanowień i paragrafów?
Pewnie, że tak, i to bardzo często tak się zdarza. Ja myślę, że chyba największym hitem, może hitem to złe słowo, ale takim postanowieniem, po którym lekturze ręce mi opadły chyba do samej podłogi, było to, jak w postanowieniach dotyczących kar umownych było rozpisane tam paręnaście, jak nie parędziesiąt sytuacji, w których druga strona może naliczyć te kary umowne. Na samym końcu był punkt, że również może być kara umowna naliczona w sytuacji niedochowania jakiegokolwiek innego postanowienia umowy, o którym nie ma mowy w wcześniejszych postanowieniach.
Czyli taki blankietowy bilet na ratowanie rentowności projektu i szukanie pieniędzy. A powiedz, jeżeli chodzi o właśnie sytuację takich wykonawców, którzy dostają umowę do ręki, zaczynają ją czytać, to znowu jakieś rekomendacje z twojej strony, na co szczególnie zwrócić uwagę, żeby nie przegapić jakiegoś takiego właśnie opadania rąk, które powinno zostać wychwycone jeszcze przed podpisaniem dokumentu, żeby nie borykać się później z tym odwiecznym argumentem, że no cóż, widzieliście, co podpisujecie?
To absolutnie podstawową kwestią jest to, żeby umowę przeczytać od początku do końca. Nawet w sytuacji, kiedy ta umowa była już opiniowana przez prawników dwóch stron, to i tak tą ostateczną wersję trzeba przeczytać, dlatego żeby potem bardzo rygorystycznie przestrzegać wszelkich nałożonych na stronę obowiązków. To jest jedna rzecz. Kolejną rzeczą jest zbadanie przedmiotu umowy w szczególności pod kątem wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, czyli chodzi mi o jakieś różnego rodzaju prace poboczne. Kolejną kwestią jest zwrócenie uwagi na możliwość, ja teraz mówię o sytuacji, kiedy reprezentujemy wykonawcę, co w większości przypadków nam się zdarza. I mówię teraz, warto zwrócić uwagę na sytuację, w której zamawiający będzie miał możliwość jednostronnego zakrojenia przedmiotu umowy. To jest istotne, żeby potem się nie okazało, że duża część tej umowy nie może być realizowana. I ostatnią rzeczą jest zwrócenie uwagi na okres gwarancji i rękojmi, a przede wszystkim od jakiej daty ten okres, bieg ochronny się rozpoczyna.
Okej, to mamy takie trzy konkrety, których pewnie gdybyśmy chcieli nagrać odcinek, to znalazłoby się całe 30 dalej więcej, ale macie Państwo takie trzy konkretne punkty, za które można się złapać i bardzo nie lekceważyłbym tego, co jest szczególnie właśnie na rynku takiego MSP budowlanego, powiedzmy, czyli tych mniejszych firm, gdzie wcale powiedziałbym, że standardem jest przedstawianie proponowanego wynagrodzenia, zanim w ogóle gdzieś na stronie, na stole pojawi się dokument umowy, który może się okazać, przewiduje taki rozkład ryzyk, takie obowiązki i takie obostrzenia, które sprawią, że cena będzie najzwyczajniej w świecie nieadekwatna, bo nie będzie obejmowała tego, co zgodnie z kontraktem przyjmuje na siebie wykonawca.
jeszcze jeżeli mogę dodać, to bardzo często w umowach są poukrywane, oprócz, dlatego jakby jako jeden z punktów wymieniłam, żeby zapoznać się dobrze z tym przedmiotem umowy, dlatego że w treści umowy niejednokrotnie są poukrywane inne przedmioty umowy, które też wykonawca powinien sobie wkalkulować w cenę. Mówię o takich kwestiach czysto prozaicznych, jak wywóz nieczystości, uczestnictwo bardzo częste na naradach, czy innych tego typu rzeczach, które wymagają poświęcenia czasu wykonawcy i nakładu sił.
Okej. Jeżeli już chodzi o, jesteśmy przy umowie, no to cóż, rozmawiamy o niej, rozmawiamy, dyskutujemy, wymieniamy się uwagami, czy na spotkaniach, czy wchodzimy ten w taki outlookowy, mailowy tenis, czyli wysyłamy wersję z uwagami, wersję z odpowiedzią do uwag, wersję z repliką do odpowiedzi do uwag i tak gramy tego seta. Powiedz, w którym momencie z twojej perspektywy jako prawnika, który jest zaangażowany w taki proces negocjowania umowy, można powiedzieć, że okej, to jest już dość, te nasze komentarze z boku, na marginesie Worda doszły do 68 poziomu odpowiedzi na odpowiedź. I kiedy jest stop? Kiedy stwierdzasz, rekomendujesz klientowi to, czy kiedy byś zarekomendowała wykonawcy, który sam sobie to negocjuje, warunki kontraktu, żeby już dalej nie brnął w te dalsze sety tenisa, tylko podpisał ten dokument i ruszał z realizacją?
Ilość setów tenisa tak naprawdę uzależniona jest od dobrej woli drugiej strony, która chce taką umowę negocjować, bądź tego nie chce. I ja zaprzestaję dalszego negocjowania, kiedy widzę już jednoznaczną ścianę z drugiej strony, brak zgody, brak zgody, brak zgody, brak zgody i nawet bez komentarza do braku zgody, tak? Bez słowa wyjaśnienia. Jakby w takiej sytuacji klient powinien zbadać, tak, ilość występujących ryzyk w tej umowie i na ile opłaca mu się tak naprawdę przyjęcie tych ewentualnych ryzyk, które jeszcze w tej umowie pozostały. Oczywiście zdarzają się przypadki, że umowę da się wynegocjować w sposób dla nas całkowicie zadowalający. Niemniej nawet nie będę ukrywać, że umowa tak naprawdę, którą ja najchętniej rekomenduję do podpisania naszym klientom, to jest umowa przygotowana przez nas, a nie przez drugą stronę.
Jasne, no każdy, wiadomo, że każdy grabie w swoim kierunku. A powiedz, czy zdarzało ci się powiedzieć stop, czyli zarekomendować tak twardo i otwarcie, że w twoim odczuciu to nie jest kontrakt, który powinien zostać podpisany w takim kształcie, czyli jeżeli nie dojdziemy do pewnych zmian, to nie podpisujcie tego wcale, albo czy zdarzyło ci się, że klient podjął taką decyzję, że okej, to nie przyjmuję strategii, jakoś to będzie, ale biorąc pod uwagę te wszystkie ryzyka, które pani mi zasygnalizowała, to dochodzę do wniosku, że to nie jest papier, na podstawie którego mogę wejść na ten kontrakt.
Tak, oczywiście, zdarzały się i sytuacje pierwsze i drugie i tak naprawdę są to częste sytuacje. Po pierwsze, że ja mówię, że umowa jest na tyle niekorzystna dla naszego klienta, że ja rekomenduję nie podpisać, ewentualnie no, gdzieś próbować dalej negocjować. Natomiast też bardzo często zdarzają się sytuacje, mamy zresztą sami takich wielu klientów, którzy jakby sami stwierdzają, że umowa jest nieopłacalna, jest w niej za dużo ryzyk i odmawiają jej podpisania.
Jakieś rekomendacje co do tego, jak uniknąć takiej sytuacji? Bo z mojej strony no, oczywistym jest, że jeżeli dochodzimy do sytuacji, że jakiś projekt nie jest realizowany, firma nie bierze go sobie do portfolio z uwagi na to, jak została napisana umowa, no to dali ciała prawnicy tak naprawdę, bo nie powinno być takiej sytuacji, że jest bariera w sformułowaniach kontraktu, która odstręcza wykonawcę od realizacji. Tutaj do spółki z osobą planującą tą inwestycję widziałbym po prostu przemyślenie, czy rzeczywiście taki kształt przeniesienia ryzyk na drugą stronę jest potrzebny, jeżeli wycinamy sobie potencjalnych współpracowników. Czy ty masz jakąś rekomendację właśnie, jeżeli dochodzimy do sytuacji, takiej, gdzie miałby zadzwonić prezes zarządu wykonawcy do inwestora i powiedzieć, że dziękujemy za dotychczasowe rozmowy, ale ten kształt kontraktu, ten kształt praw i obowiązków tak naprawdę, bo nie ma co się skupiać na samej umowie, bo to nie o nią chodzi, ale o sytuację stron, którą buduje. Czy masz jakąś rekomendację co do tego, co w takiej sytuacji można zrobić, żeby jednak nie zostawiać tego projektu? Bo niezarabianie pieniędzy przez rozbudowany kontrakt no też nie jest fajną sytuacją.
Ja chyba rekomendowałabym się zastanowić nad tym, czy postanowienie niekorzystne dla danej strony ma szansę w ogóle w sytuacji wystąpić, tak? Bo my opiniujemy umowę na sytuacje wszelkie, nawet nieprzewidziane, a wykonawca jest w stanie bardziej zastanowić się w kontekście charakteru, wielkości prac, które będzie wykonywał, być może taka sytuacja w ogóle nie wystąpi, tak? No i wtedy to postanowienie, że tak powiem, nasze uwagi do niego przestają mieć jakiekolwiek znaczenie.
A przychodzi ci w ogóle do głowy jakiś konkretny przykład takiego postanowienia, które sprawiło, że kiedy przesłałaś do klienta już, do firmy ten poprawiony draft umowy, czy kiedy rozmawialiście później o nim z przedstawicielem wykonawcy, to stwierdził, że no, ta konkretna rzecz to rzeczywiście jest zbyt dużo, żeby brać na siebie tą ruletkę i rzucać kośćmi z tą inwestycją.
Tak przychodzi mi na myśl taka sytuacja. Pamiętam taką sytuację i to właśnie była sytuacja dotycząca tej możliwości jednostronnego zawężenia zakresu robót. I to w ocenie mojego klienta było absolutnie nie do przyjęcia. I kompromis został osiągnięty, tak mi się wydaje, że chyba najlepszy, że zamawiający owszem będzie miał prawo zawęzić przedmiot umowy, jednakże do określonego procentu wartości kontraktu. Na przykład niech to będzie 10%, 15%, a w pozostałym zakresie, jeżeli dalej zamawiający będzie miał potrzebę ściąć zakres robót, to wtedy wymagana jest zgoda wykonawcy i ewentualnie, żeby przewidywała umowa możliwość w tej sytuacji odstąpienia wykonawcy od umowy.
Okej, to może przejdźmy teraz już tą sferę, kiedy realizacja się posypie i kontakty się posypią i jest ta wątpliwa przyjemność wyliczania opłaty sądowej do wniesienia, żeby pokłócić się przed sądem o pieniądze. Może wyjściowo w ogóle zanim dotrzemy do sądu, bo oczywiście takie roszczenie trzeba przygotować, czy to są roboty dodatkowe, czy to jest kłócenie się o zasadność naliczenia kary umownej. I czy masz jakieś rekomendacje dla kadry z biura budowy, kadry inżynierskiej, dla osób prowadzących projekt, jak przygotować się do takiego sporu, co przygotować i jak komunikować się z prawnikiem, żeby w tej komunikacji nie umknęły istotne informacje i żeby wszystko to, co jest potrzebne do wyłożenia na stół, trafiło do nas jako do prawników.
Przed sporządzeniem pozwu do sądu zawsze proszę o przekazanie mi wszelkich dokumentów dotyczących budowy i zawsze mówię, że jeżeli z czegoś nie skorzystam, to po prostu to zwrócę, tak? Natomiast często klientom wydaje się, że coś może nie mieć znaczenia dla sprawy, a to ma. Także wszelka korespondencja mailowa, tak? Powinna do kancelarii trafić. My powinniśmy zapoznać się z treścią, czyli tak naprawdę przekazanie wszelkich dokumentów dotyczących budowy i ustaleń ustnych, tak? Czyli przed złożeniem pozwu nie wystarczy nam się zapoznać z dokumentacją, ale też chcemy znać otoczkę wszystkich podejmowanych decyzji, ewentualnie podpisywanych aneksów, co się działo, jakie były założenia, strony, cele. Także ja zawsze dużo rozmawiam przed złożeniem pozwu, żeby wiedzieć wszystko, żeby potem nic w procesie mnie nie zaskoczyło.
Okej, tylko może się okazać, że wjadą do ciebie dwa kartony segregatorów z korespondencją mailową i tak dalej, i tak dalej. Czy z twoich doświadczeń częstsza jest sytuacja, że jest właśnie, powiedzmy, przedokumentowana budowa, czyli dostajesz aż za dużo nawet informacji, czy raczej obracasz się w realiach, kiedy no, większa jest zdecydowanie szansa na to, że w zakresie tego dokumentowania i informacji będą deficyty?
Ja osobiście bardziej się spotkałam z sytuacją, że nie zostałam nigdy przedokumentowana. Klienci zawsze dzielą na zakres, tak? Jak zakres procesu dotyczy budynku A, to faktycznie dostaję dokumenty dotyczące budynku A. Bardziej mówię o sytuacjach, że klienci przekazują naprawdę podstawowe dokumenty, nie mówię teraz tutaj o, że później tak po wezwaniu przeze mnie do dołączenia dokumentów zarzucają mnie kartonami, tak, tylko ja częściej spotykam się z sytuacjami, że tych dokumentów dostaję po prostu za mało. A później jak proszę o uzupełnienie, to klienci faktycznie dostarczają mi tylko dotyczące tego zakresu, w którym był problem.
Tylko troszkę w inną stronę zmierzałem, wiesz, bo pytałem o to, czy dostajesz te segregatory. Czy z twoich doświadczeń dochodzi do takich sytuacji, że okazuje się nagle, że nieśmiertelne ustalenia ustne były realizowane i mimo tego, że komunikacja była na placu budowy, na linii pomiędzy stronami, to nie bardzo mamy czym ją podeprzeć oprócz samych twierdzeń, czy to kierownika projektu, czy powiedzmy jakiegoś inspektora ze strony inwestora.
A tak, oczywiście, że tak. To też jest jakby moja sugestia i o co zawsze proszę naszych klientów na etapie przedprocesowym, żeby pilnować tego, żeby wszelkie okoliczności dotyczące budowy były przekazywane drugiej stronie w formie najlepiej dokumentowej. Bo tych dokumentów później w trakcie procesu po prostu brakuje.
I tu się ładnie wprowadziłaś mi w następne pytanie, bo jeżeli już właśnie rozmawiamy w kontekście procesów, ale jeszcze przed procesem, to bazując na twoich doświadczeniach, powiedziałaś właśnie o tym dokumentowaniu najistotniejszych elementów przebiegu procesu inwestycyjnego. Czy masz jeszcze jakieś inne rekomendacje takim przyszłym stronom procesu, które muszą liczyć się z tym, albo powinny liczyć się z tym, że wystąpią w takim charakterze. Co do tego, jakie działania powinny podejmować, żeby móc spać spokojnie pod kątem właśnie takiego przyszłego procesu?
Nie, to głównie chodziło mi o zachowywanie tej formy dokumentowej w najbardziej prozaicznych sytuacjach, czyli w sytuacji, że wykonawca ze względów w wyniku okoliczności nieleżących po stronie wykonawcy nie może realizować prac, bo nie ma frontu robót, bo czegoś zabrakło, bo zamawiający czegoś mu nie dostarczył, no różne są sytuacje, to żeby od razu natychmiastowo taka informacja na piśmie szła do wykonawcy. To ja o to zawsze proszę.
Czyli twoją największą bolączką jest opcja dokumentowania i odpowiednie podkładki, mówiąc wprost, na etap sporu.
Tak, zgadza się.
Okej. Jeżeli mówimy o przygotowaniu, no to cóż, mamy tę wymianę dokumentów, ale też no, potrzebna jest komunikacja ta bieżąca, żeby w ogóle właściwie uchwycić przebieg współpracy i klucz problemu. I tutaj chciałbym zapytać, czy ty jako prawnik masz jakieś przemyślenia do przekazania inżynierom co do tego, jak komunikować się z tobą, ponieważ no, jesteśmy jednak troszkę z innych światów, uczymy się na innych uczelniach, opanowujemy inny pakiet umiejętności i nie do końca też sprawnie i płynnie pływamy w swoich basenach, czyli my nie do końca możemy odnajdować się w niuansach inżynierskiej strony kontraktu, a inżynierowie nie do końca wyłapywać wszystkie detale prawnej obsługi inwestycji. Czy jeżeli chodzi o tą komunikację właśnie, że inżynier ma ci przekazać informacje potrzebne do tego, żebyś właściwie oceniła roszczenie, czy popchnęła je do sądu, czy tutaj masz jakieś przemyślenia, rekomendacje co do tego, czego powinien się trzymać, żeby ten prawnik z nieco innego świata w pełni go zrozumiał?
W sposób, zawsze proszę o to, żeby przekazywać mi informacje w sposób absolutnie prosty i chronologiczny. I to jest moja podstawowa prośba, no bo wtedy jestem w stanie, tak, połączyć z projektem, z wiedzą wyszukaną w internecie i jakby wszystko okazuje się, że jest w porządku. Kolejną prośbą moją jest łączenie pewnego problemu, na przykład, nie wiem, jakiejś pracy dodatkowej, tak, jest łączenie z konkretnym miejscem w projekcie, czy to w budynku, dlatego że jak ktoś uczestniczy w tym procesie budowlanym przez cały czas, to wie, że jakaś klatka schodowa, bo na przykład, nie wiem, są 3 klatki schodowe, to jest ta właściwa klatka schodowa. Ja mam 3 do wyboru, ja nie wiem, która to jest która i zawsze proszę, żeby mi też pomagać w sensie takim, żeby lokalizować w sposób odpowiedni konkretne rzeczy.
Jasne, bo mówiłaś o projekcie i przez chwilę myślałem, że chodzi ci o sam dokument, ale jeżeli dobrze rozumiem, pijesz bardziej do tego, gdzie na danym froncie robót coś się działo, żebyśmy fizycznie byli w stanie sobie wyobrazić i zwizualizować, albo dostarczono nam jakieś tam zdjęcia czy nagrania, które pokazują, co się wydarzyło i gdzie konkretnie, w jakim miejscu na tym placu budowy, tak?
Tak, na placu budowy, ale mówiąc o projekcie, to też miałam na myśli projekt jako dokument. No też chcę wiedzieć, gdzie to jest. Mhm.
Okej, okay, czyli to główne założenie to prosto, w sposób pozwalający na zwizualizowanie sobie problemu, żebyśmy byli w stanie sobie wyobrazić, gdzie to się stało, co jak zakładam, przynajmniej no, dla mnie ma to takie też znaczenie, zakładam, że dla ciebie również, że jeżeli coś jestem w stanie sobie wyobrazić albo coś zobaczyłem, to też jestem w stanie później opisać to sądowi, tak żeby on również był w stanie sobie to zwizualizować. Okej, to już zamykając klamrą tą sferę sądową, powiedz mi, jeżeli chodzi o taki spór, no to zawsze jest, czy może inaczej, powiedz, jak wygląda w ogóle proces podejmowania decyzji, czy dana sprawa powinna pójść do sądu, czy też nie?
Decyzja polega na przeanalizowaniu wszystkich dokumentów właśnie, podjęciu wątków za i przeciw i tak naprawdę poznaniu stanowiska drugiej strony. Dlatego, że czasami możemy nie wiedzieć o pewnych argumentach, które chce druga strona nam przedstawić, a które faktycznie mogą gdzieś tam nam zasugerować, że okej, wstrzymajmy się. Także oceniamy dokumenty, argumenty, przedstawiamy je klientowi, wskazujemy na ewentualne ryzyka, tak, jeżeli są, i podejmujemy wspólnie decyzję, czy kierujemy sprawę do sądu.
To właśnie to mnie interesuje najbardziej. Czy na twoim radarze to jest bardziej kwestia decyzji twojej, czy de facto bardziej kwestia decyzji firmy? No, ponieważ tutaj jest ten duży, jakby duża sfera rozbieżności, bo z jednej strony prawnik jest angażowany do tego, żeby ocenić jakąś kwestię i powiedzieć, czy i co zrobić, a z drugiej strony jednak mówimy o pewnej decyzji biznesowej, rzuceniu kośćmi, które no, naszymi kośćmi nie są i to nie z naszego budżetu będą wypłacane pieniądze w przypadku niekorzystnego wyniku na tych kościach. Jak ty na to patrzysz? Czy bardziej to jest decyzja firmy, z którą współpracujesz, czy większy ciężar widzisz po swojej stronie w tej rekomendacji? Czy jest tu zielone światło na proces, czy też go nie ma?
Nie, oczywiście, że czuję ciężar, dlatego że ja oceniam tą sprawę. Natomiast w moim przypadku, chyba prawie we wszystkich sytuacjach, wspólnie z klientem podejmujemy tą decyzję, też rozmawiamy na temat tych ryzyk, tak? Dlatego, że ja nie jestem w stanie wszystkiego niejednokrotnie na piśmie przekazać, warto to obgadać, za, przeciw, także wspólnie podejmujemy decyzję.
I już kończąc ten segment budowlany, dla pozytywnego takiego zamknięcia, bo mówiliśmy dużo o sytuacjach spornych, które najprzyjemniejsze nie są. Gdybyś miała wskazać jeden projekt budowlany, jedną inwestycję, w którą byłaś zaangażowana i która do tej pory najbardziej zapadła ci w pamięć z różnych względów, czy to pozytywnych, czy to negatywnych, byłaby to i dlaczego?
Ciężko wskazać jedną inwestycję, Wydaje mi się, że jestem, nie wiem jak użyłeś słowa, dumna ze wszystkich inwestycji, które są realizowane przez naszych klientów, czy to są w mniejszej skali, czy większej, szczególnie jak udaje się zakończyć właśnie bez procesów, bez wymiany negatywnych pism. Zawsze mnie cieszą sukcesy naszych klientów.
Wiesz co, trochę za bardzo się rozpędziłem z tym, że zostawiamy już sferę budowlaną, ponieważ umknęło mi, że mam jeszcze jedno pytanie odnotowane z mediów społecznościowych do zadania. Mianowicie brzmi ono tak: jakie w cudzysłowie kaszanki są wstawiane w umowach na budowę domu i jak się ich wystrzegać?
Myślę, że taką absolutnie podstawową kaszanką jest niezawarcie umowy. Czyli musimy pamiętać o tym, żeby jednak zadbać o to, żeby pisemna umowa została sporządzona, podpisana. Natomiast tak, kaszanki w treści umowy, tak, to chyba no najczęściej przy budowie domu, właściwie chyba prawie zawsze przy budowie domu jednorodzinnego, inwestorami są osoby fizyczne, zazwyczaj są to często są to młodzi ludzie, którzy niekoniecznie znają się na budownictwie, tak? I niedostatecznie mocno zadbają o rozpisanie przedmiotu umowy, bo na przykład nie znają się, nie wiedzą, że jeszcze na przykład przedmiotem umowy jest również na przykład dostarczenie piasku do wykopu i potem po realizacji umowy się okazuje, że trzeba za ten piasek dopłacić. Także ja bardzo mocno tutaj zasugerowałabym, żeby dobrze rozpisać przedmiot umowy i wszystkie czynności, wszystkie roboty, które mieszczą się w tym robocie i są w tych robotach i są zawarte w tej cenie. Kolejną rzeczą jest, myślę, że ważną jest to, żeby przy wskazywaniu przedmiotu umowy dodać jako załącznik projekt, żeby jednak ten projekt budowlany był odniesieniem, co ten wykonawca ma mocno szczegółowo wykonać. To są takie podstawowe mocno kwestie, mniej podstawowymi, myślę, że taką dość sporą kaszanką są te słynne odbiory bezusterkowe. Sugerowałabym, żeby ich się wystrzegać.
Okej, to mamy taki kaszankowy zbiór na grilla, czy w jakiejkolwiek innej formie ktoś chce konsumować kaszankę. To ja może też się wcisnę, chociaż znowu no nie ja byłem pytany. Z mojej perspektywy, mimo że no, ten rynek budownictwa takiego jednorodzinnego to nie jest do końca segment, z którym pracujemy, budownictwa, ale nawet nie chciałbym wchodzić w konkretne postanowienia umowy, bo o tym moglibyśmy nagrać cały odrębny odcinek. I w sumie, jeżeli chcielibyście posłuchać takiego odcinka, usiedlibyśmy znowu we dwoje, to dajcie znać w komentarzu pod tym postem. Jeżeli będzie potrzeba, to i będzie realizacja. A z mojej strony, ja nawet poszedłbym w kierunku takim bardziej ogólnikowym. Pierwsza sfera to ta, podpiąłbym się pod ciebie, to o czym powiedziałaś, czyli samo zawarcie umowy. I tutaj nie mam fetyszu prawnika, który potrzebuje, żeby wszystko było na papierze spisywane, tak jak nas uczono na studia. Chodzi mi bardziej, żeby w ogóle uchwycić trzy rzeczy. Co, kiedy i za ile. I te trzy sfery to wcale nie musi powstać w ramach jakichś rozbudowanych paragrafów, mocno złożonych konstrukcji prawnych. Jeżeli na kawałku serwetki nawet jakieś napiszecie w kawiarni, rozmawiając o warunkach współpracy ze swoim wykonawcą jako inwestor, co konkretnie ma być zbudowane, czyli jak ma wyglądać ten wasz budynek. Tutaj to, co mówiła Aneta, odniesiecie się do projektu, który sporządził wam architekt, czy też kupiliście jakieś tam gotowe rozwiązanie, powiedzmy, i przegadacie dokładnie, co rozumiecie przez chociażby stan surowy otwarty, co tam ma się konkretnie znaleźć, i rozpiszecie sobie, jak ma to wyglądać. Ustalicie dodatkowo, kiedy to ma być wybudowane, bo zdawać by się mogło, że to na maksa prozaiczna, a nie jest wcale tak niepopularnym rozwiązaniem, że no dobra, no to pan wchodzi na ten nasz plac budowy i jak pan skończy, to pan zejdzie. I rzecz trzecia, czyli za ile. Tutaj kwota zazwyczaj jest określana, ale to, co jest do określenia, to jest właściwie no, schwycenie, co się w niej mieści. Czy to jest jakieś wynagrodzenie kosztorysowe i za coś tam będziemy się rozliczać dodatkowo. I tutaj znowu jest pole do takiej jasnej komunikacji i przegadania, na co się właściwie umawiamy.
I tak jak mówię, tutaj nie apeluję o to, żeby, i nie staram się wam wciskać do współpracy prawników na każdym kroku. Taką rzecz, no wydaje mi się, że osoba z umiejętnością panowania nad długopisem i kartką papieru jest w stanie ogarnąć nawet sama. Drugą rzeczą, którą bym z tym powiązał, to jest przesadne skomplikowanie. Bo mamy z jednej strony takie tendencje, jak czasami trafiają do nas takie tematy, gdzie właśnie jest, no wszystko było ustalane tam przez telefon i tak dalej, a z drugiej strony, na drugiej skali spektrum są ludzie, którzy stwierdzili tak racjonalnie, że chcą bardziej uporządkować temat i źle do tego podeszli, po prostu zbierając 5 różnych umów, które znaleźli, czy które podrzucił im ktoś znajomy, robiąc z tego kompilację, i okazuje się, że jest to rzecz, którą nie do końca rozumieli w detalach, która nie do końca jest ze sobą spójna i jest mega trudna w używaniu. To tak jakbyście spróbowali złożyć auto z kilku różnych segmentów innych pojazdów. No niekoniecznie musi to jeździć. No i trzecią rzeczą, którą bym jeszcze dorzucił, żeby tutaj było takie ładne podium, to byłoby właśnie, można jeszcze raz bym podkreślił, te kompilowanie, czyli albo łapiemy milion rzeczy i próbujemy z nich złożyć jedną, albo wyłapujemy jakieś pojedyncze rozwiązania, które gdzieś tam nam wpadły w oko i je wrzucamy, a one są ze sobą niewspółgrające. No i tutaj nie mogę się powstrzymać, żeby wbić szpilkę promocyjną. Dla potrzeb takich inwestycji mamy taki produkt, który nazywa się umowabudowlana.pl. To jest aplikacja online do generowania umów. Znajdziecie tam zarówno umowę dla inwestorów prywatnych o budowę domu, jak i dla takich wykonawców budowlanych. Tam też jest umowa o usługę budowlaną, na podstawie której w pełni skutecznie będzie można taką umowę zawrzeć, więc jeżeli byście szukali jakiegoś wiarygodnego źródła do szukania umowy, to możecie zajrzeć tam. Okej, to odhaczyliśmy tą sferę budowlaną, teraz możemy porozmawiać troszkę o sferze tej bardziej prawniczej, czyli wspólnym działaniu, bo tak jak mówiłem w intro, jesteśmy partnerami nie tylko życiowymi, ale partnerami też kancelarii MRUS, radcy prawni. I jest troszkę obaw i troszkę pytań dostałem co do tego, właśnie wskazujących, że to nie tylko nasze obawy, ale dość powszechne co do łączenia ścieżki zawodowej z życiem prywatnym, czyli nie tylko nosimy takie same obrączki, ale też wpisani jesteśmy w KRS-ie jako partnerzy tej samej spółki. I tutaj dobrym punktem wyjścia jest takie pytanie z mediów społecznościowych, które dostałem, bardzo ogólne, ale bardzo fajnie otwierające. Czy praca z mężem to dobry pomysł?
Tak, ja uważam, że jest to dobry pomysł. Dlatego, że tworzymy coś wspólnie. Mamy wspólną siłę, wspólną energię na to, żeby stworzyć coś, co będzie funkcjonowało nie tylko u nas w rodzinie, ale też jako nasz wspólny biznes.
A jeżeli chodzi o przecieranie tego szlaku, bo nie od razu po tym, jak oboje zostaliśmy radcami prawnymi, współpracowaliśmy. Ty działałaś troszkę w innym kierunku, ja nieco w innym kierunku i po kilku latach na dobrą sprawę jakoś tam zaczęliśmy bardziej zbliżać swoje pole działalności, kiedy ty jeszcze miałaś swoją kancelarię indywidualną, ja swoją, i tam już zaczynała się współpraca, a niedawno już sformalizowaliśmy już w pełni, tak jak było to sakramentalne, tak i był ten sakramentalny podpis pod dokumentami rejestrowymi do KRS-u, czy rozmawiając ze znajomymi, przyjaciółmi na temat tej współpracy, dostawałaś jakiś taki feedback, że słuchaj, przemyśl jednak bo. I czy ewentualnie, jeżeli było coś takiego, to czym było te bo?
Tak, bardzo często, jak mówiliśmy na początku o naszym pomyśle, to znajomi mówili, że a nie warto, że zaryzykujecie, że małżeństwo się posypie, tak, że nie tacy biznesy wspólnie prowadzili, potem i biznes, i małżeństwo się rozpadło. Pewnie były takie głosy. Natomiast ja nie przejmowałam się zbytnio tym, sama obaw zbyt dużych nie miałam, dlatego że to, co się stało, czyli było bardzo naturalną konsekwencją tego, że oboje w małżeństwie jesteśmy radcami prawnymi i że zajmowaliśmy się podobną tematyką prawną. Wobec tego, wobec tej takiej naturalnej konsekwencji tych rzeczy, ja byłam pozbawiona tych obaw i przede wszystkim przemyśleń. Wolałam się nie nakręcać w żadną stronę. Tak się stało, to funkcjonuje. Największą obawą moich znajomych było przenikanie życia prywatnego z życiem zawodowym. Czyli, że w sytuacji, kiedy będziemy razem spędzać i czas za dnia, i czas po południu, to nie wiem, będzie więcej napięć między nami się budowało. Natomiast w mojej ocenie, nie wiem jak w twojej, udaje nam się oddzielać tą sferę zawodową od prywatnej i póki nam się to udaje, to na razie nie widzę żadnych przeciwwskazań.
Ja z tym oddzielaniem mam taką refleksję, że paradoksalnie łatwiej jest o to, pracując razem, ponieważ zauważyłem, że z momentem, kiedy już zaczęliśmy działać pod jednym szyldem, to cóż, przebywamy kilka godzin razem w jednym biurze, ja doskonale orientuję się w tym, co zaprząta ci zawodowo głowę, ty wiesz, co zaprząta głowę mnie. W związku z tym, na dobrą sprawę, kiedy zamykamy drzwi biura, to już wszystko to, co w małżeństwie później po powrocie do domu mieli się po zwyczajowym pytaniu przy zupie, to co tam u ciebie w pracy, no u nas jest już przemielone, także nie ma za bardzo co kruszyć kopii dalej o te same tematy, więc paradoksalnie, no w moim odczuciu wręcz to pomogło, to oddzieleniu tych dwóch sfer, bo stawimy taką granicę w postaci drzwi wejściowych do biura, za którymi już bardziej rozmawiamy o tym, kto z nas pojedzie w sobotę z Julią na balet, czy losujemy, kto tym razem pójdzie Wikiemu zrobić mleko, co ja konsekwentnie przegrywam, bo ta rola jakoś utarło się, że przypadła mi ku mojemu nieszczęściu wieczornemu. A powiedz, czy jeżeli chodzi o działalność takiej kancelarii, czy no w ogóle to można szerzej odnieść do firmy rodzinnej, czy widzisz jakieś przewagi w stosunku do firmy, które nie działają w tym modelu, które nie stanowią no, takiego rodzinnej korporacji?
Przewagą może być właśnie to, że możemy, jeżeli faktycznie jest jakiś problem, który albo mamy mało czasu na złożenie jakiegoś pisma czy podjęciu jakiejś czynności, że możemy to zrobić w czasie naszym prywatnym. I wtedy żadne z nas nie ma zarzutu do drugiej strony, że ty się zajmujesz pracą w czasie prywatnym, bo wtedy jakby nie ma zrozumienia, tak jak się nie wykonuje tego samego zawodu. Jak w sytuacji, kiedy dotyczy to naszych wspólnych klientów, tak, to wtedy mamy zrozumienie. Jesteśmy w stanie oboje zorganizować opiekę nad dziećmi i jeżeli mamy, jest to wieczór, tak, czy sobota, czy niedziela, to jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom i tutaj nie mamy wobec siebie żadnych pretensji z tego powodu.
To słuchajcie, to właśnie zaczęła się sesja terapeutyczna, bo nie rozmawialiśmy nigdy o tym wątku, a ja mam do tego diametralnie inne podejście, jak się okazuje i właśnie się dowiedziałem, gdyż ja stawiam dużą barierę, te drzwi, o których mówiłem, traktuję jako taką barierę, wychodząc z założenia, że przekalkulowując, w biurze spędzam no jakieś tam, w moim przypadku powiedzmy to jest około 8 godzin, więc dajmy na to, że ten dzień pracy zaczyna się od 8, trwa do 16 z minutami, zanim się ogarnę, wyjdę, wrócę do domu i powiedzmy jestem już w takim trybie zupełnie domowym, jest 17. Zanim zrobimy takie ogarnianie codzienności domowej, to może nawet nas złapać 18. Dzieciaki układamy do spania już koło 12, już koło 20, przepraszam. Okazuje się, że na te życie domowe zostaje dosłownie godzin tyle, że policzyłby je stolarz bez dużego doświadczenia w BHP i zbytniej staranności przy pracy. Dlatego od dawno dość podjąłem decyzję o tym, żeby wyłączać działanie zawodowe w domu. Faktem jest, że nie zawsze uda się tego uniknąć. No, szczęśliwie na palcach jednej ręki tego stolarza policzyłbym, kiedy zdarzała mi się konieczność takiego działania, chociaż na moim osobistym radarze to odbieram to jako przypadki złej organizacji z mojej strony. Także w sumie ciekawie, że to wyciągnęłaś, bo najzwyczajniej w świecie no, mam inne podejście i nie bardzo bym się z tym zgodził, że warto takie okienka sobie otwierać, chociaż zgodzę się w pełni z tym, że jest tutaj takie pewne zrozumienie, że jeżeli usłyszę od ciebie, że strasznie duży temat wpadł ci do realizacji i najzwyczajniej w świecie, niezależnie z jakich względów, ale nie byłaś w stanie przeprocedować tego wcześniej i musisz skończyć to w sobotę i niedzielę, to rzeczywiście, tak jak mówisz, miałbym dla tego zrozumienie i wziąłbym na siebie dzieci, czyli czytajcie, pewnie wsadziłbym nas wszystkich w samochód i pojechał do dziadków, żeby mieć trochę wsparcia. Ale to już widzę duża wartość podcastu dla mnie, bo dowiedziałem się czegoś o naszym troszkę rozbieżnym podejściu. A jeżeli to mamy przewagę, a czy widzisz jakieś ryzyka, które ma firma taka rodzinna, kancelaria rodzinna, a z którymi z kolei nie musi się liczyć ktoś, kto nie pracuje w takim środowisku?
Ryzyka to właśnie mieszanie tej sfery prywatnej z zawodową. To chyba jest największym ryzykiem, że nie uda się jej rozdzielić. No i w tej sytuacji dojdzie do jakichś spięć. Myślę, że to jest chyba takim największym ryzykiem.
To tutaj chyba się w pełni zgodzimy. Ja bym nawet może bardziej spojrzał na to w ten sposób. Nie tyle, że pojawi się nagle jakaś tam sfera zawodowa, która będzie dużym krachem, a właśnie to, że spędza się ze sobą tyle czasu, że te codzienne irytacje mają po prostu więcej miejsca, żeby się wydarzyły. I to moje, przynajmniej tak jak patrzę na siebie, to często właśnie takie głupie drobiazgi, które się powtarzają, mogą doprowadzić do jakichś tam niesnasek, więc więcej jest po prostu czasu na ich powtarzanie i rzeczywiście tego ryzyka nie ma. Okej, to tak podsumowując ten segment naszej rozmowy dotyczący współpracy dwóch prawników, czy dwóch osób, które działają na tym samym polu, są małżeństwem i chcą też działać razem zawodowo. Co powiedziałabyś innej żonie, która rozważa prowadzenie biznesu razem ze swoim mężem?
Ja na pewno bym nie sugerowała niczego tak takiej osobie, dlatego że uważam, że nie narzucała przede wszystkim, dlatego że uważam, że każdy ma inny charakter, zarówno małżonka, tak, jak i mąż. I te charaktery muszą współgrać ze sobą, żeby móc bezkonfliktowo prowadzić swoją działalność gospodarczą. Każdy zna najlepiej swojego męża i swoją żonę, także myślę, że każdy indywidualnie powinien podjąć decyzję. Natomiast ja na chwilę obecną, z podkreśleniem, że na chwilę obecną, jestem zadowolona z takiego modelu pracy.
Okej, i tym pozytywnym akcentem możemy przejść. Mam jeszcze parę pytań z mediów społecznościowych, które dostałem. I pierwsze właśnie, znowu, ładnie się wprowadziłaś, ponieważ osoby, które śledzą mnie w mediach społecznościowych, wiedzą, że no szczególnie na Facebooku często wspominam o Anecie, tytułując ją szacowną małżonką. Tutaj zastrzegam, że tak, dociera do mnie feedback, że może być to niekorzystne dla uszu. Nawet dostałem od kogoś definicję ze słownika języka polskiego wskazująca na konteksty używania tego słowa, ale trzymam się tego, że nawet w tej definicji słownikowej było zastrzeżone przez panią tam doktor habilitowaną bodajże, czy profesor nawet, że o ile generalnie rekomenduje używania tego słowa w relacji do żony kolegi, nigdy do swojej, bo ona żoną jest po prostu, o tyle w kontekście żartobliwym taka małżonka może być również żoną własną i w tym kontekście operuję tym słowem, tego będę się trzymał. Fakt, że to jest taki humor spod znaku wujka z wąsem, ale że mam problemy z zapuszczaniem zarostu, to przynajmniej taki wąsatą nomenklaturę będę miał do posługiwania się. Powiedz w ogóle tobie, kuje cię jakoś ta małżonkowość w uszy, czy nie kuje?
Tak, tutaj faktycznie pani, która podesłała ci taką wiadomość, miała rację, tak? Bo ja jestem żoną, a nie małżonką przede wszystkim. Natomiast czy mnie kuje? W ogóle mnie nie kuje, dlatego że siłą rzeczy tą twoją żoną jestem. Tak samo jak ty jesteś moim mężem i właśnie, utrzymając się tej terminologii, przez długi czas, szczególnie na samym początku wspólnej pracy, jak rozmawiałam z klientami, to właśnie miałam duże opory i bardzo zastanawiałam się, jak ciebie nazywać tym klientom, bo z jednej strony znamy się już jakiś czas z tymi klientami, rozmawiamy, ci klienci doskonale wiedzą, że my jest, no, nazwisko jest to same, także trudno się nie domyślić, jakby kim dla siebie jesteśmy. I wobec tego z jednej strony głupio mi było mówić pan mecenas Mróz, a z drugiej strony głupio mi było mówić mój mąż. Nie mogłam znaleźć złotego środka na tą sytuację. Ale właśnie tak jak mówię, z klientami, z którymi dłużej się znamy, często rozmawiamy, tak, poświęcamy sobie dużo czasu, no to już pozwalam sobie na takie sytuacje, że mówię o tobie mąż. Natomiast faktycznie z klientami, z którymi rozmawiam po raz pierwszy albo z którymi rozmawiam bardzo rzadko, to faktycznie używam sformułowania pan mecenas. I ja jakby znam ciebie, tak, znam twój charakter i wiem, że poprzez używanie takiego sformułowania nie masz na celu no w żaden sposób obrażania mnie, czy jakkolwiek wskazywania na jakąś moją pozycję, tak, w tej kancelarii. Doskonale wiem, jak jest. Rozumiem też słowa, tak, czy głosy pań, które tutaj zgłaszają swoje stanowiska w tej sprawie. Niemniej, tak jak mówię, jakby my wiemy jakby razem, jakie są nasze role w tej kancelarii, znamy twoje poczucie humoru, zatem nie odbieram tego osobiście.
A przyznaj się, bo ja bez bicia nie zdawałem sobie sprawy w ogóle, że jest jakiś dysonans na płaszczyźnie znaczenia słowa małżonka i żona. Traktowałem je jako synonimy, przy czym małżonka to bardziej taki właśnie lekko archaistyczny z zaciągiem PRL-u. W ogóle wiedziałaś coś takiego tak szczerze, że to jest inne znaczenie językowe?
Nie zapominaj, że swojego czasu zajmowałam się sprawami rozwodowymi i siłą rzeczy bardzo często posługiwałam się tą terminologią, także tak, wiedziałam, że jest takie rozróżnienie.
To jesteś lepsza ode mnie. A w ogóle te pytanie, może kończąc, bo ja w twojej komunikacji jestem mężem dla osób bardziej bliższych nam w relacjach biznesowych, panem mecenasem z perspektywy osób, które rzadziej z nami współpracują. Ja przyznam, że najczęściej w moich ustach jesteś Anetą, jeżeli z kimś działamy, to też nie jest jakby uwłaczające w jakimkolwiek sposób w mojej ocenie. Sam siebie nazywałbym też będąc w twoich butach Łukaszem. Wydaje mi się to po prostu najbardziej naturalne, jakoś najbardziej naturalnie spływa mi z języka, a skoro, tak jak mówisz, osoby, z którymi się komunikujemy, wiedzą who is who, to zawsze wydawało mi się taką, no, nie przechodziło mi płynnie przez język tytułowanie cię tak w pełni zawodowo, czy nawet właśnie tytułem żony, bo jednak płynniej z tymi bliższymi klientami właśnie, gdzie już tak się posługujemy, to też by mi leżała Aneta, a całe te pytanie w ogóle, cała ta nasza wymiana wynika z pytania, które wpadło na skrzynkę i które brzmiało, czemu szacowna małżonka jest ciągle wskazywana jako szacowna małżonka? Przecież skoro to partner zawodowy, to przecież partner kancelarii, a nie już szacowna małżonka. I tutaj moje podejście jest takie, że ta nasza relacja obrączkowa to jest zdecydowanie wyższy poziom i stawiam ją wyżej niż relację zawodową i wydaje mi się nieporównywalnie bardziej naturalne mówienie o Anecie tak, jak mówimy to jako o swojej żonie, czy jako o swojej Anecie, niż jako prezentowanie się w relacjach, tytułowanie jej w relacjach biznesowych. To oczywiście jakbyśmy, no i przede wszystkim jest moją żoną, a w drugiej kolejności wspólnikiem. Gdybyśmy byli na jakimś spotkaniu, to oczywiście nie wypaliłbym, że szanowni państwo, to moja żona Aneta, tylko tutaj bardziej już naturalne wydawałoby mi się wskazanie, że powiedzmy, gdybym to ja był osobą przedstawiającą, że partner kancelarii, Aneta, do tego bym pewnie dorzucił, czy naturalnie by wyszło, że prywatnie moja żona. I to jest ten kontekst, w którym szybciej mi z języka wyskoczyłaby partner kancelarii niż żona, a w całej tej komunikacji, szczególnie w mediach społecznościowych, którą prowadzę, podchodzę, że jednak rozmawiamy bardziej na bez krawatu, powiedzmy, i w tych kontekstach no zdecydowanie wyprzedza żona partnerkę.
Ja jeszcze tylko chciałabym dodać, że jeżeli ja byłabym aktywna w mediach społecznościowych, to z pewnością używałabym sformułowania szacowny małżonek.
Także być może będziesz miała okazję, ale słuchaj, masz potencjał, bo wyprowadzasz się raz za razem w sumie na takie płynne kolejne pytanie, także jest tu widać jakaś taka, masz kobiecą intuicję do prowadzenia się przez publikację, bo inne pytanie, które dostałem, i tu już wejdziemy troszkę na wątek bardziej zarządzania kancelarią jako firmą, brzmi tak. Czy nie będąc zwierzęciem online'owym w dobie social mediów da się pozyskiwać klientów? Ponieważ tutaj zapisałem to sobie, wydaje mi się o tyle ciekawe, że jesteśmy na dwóch mocno skrajnych biegunach. Jeżeli o to chodzi o podejście do tego, nie wskazując bynajmniej tych biegunów jako dobry i zły, tylko na aktywny i nieaktywny, ponieważ ja jestem dotknięty dość mocno takim online'owym ekshibicjonizmem i znaleźć mnie łatwo można i często się udzielam. Tobie natomiast taka działalność nie leży i jej nie podejmujesz, także dam ci najpierw głos, jak ty byś się odniosła do takiej kwestii.
Czy da się pozyskać? Ja myślę, że pozyskiwanie klientów, albo inaczej, nie myślę. Moje doświadczenia z pozyskiwaniem klientów, nie będąc w ogóle w internecie, jest pocztą pantoflową. Bądź jeden klient poleci innemu klientowi, no chyba tak najszybciej. I w ten sposób odzywają się inni klienci, mówiąc, że dostali mój namiar od osoby takiej i takiej, której jakąś sprawę przeprowadziłam. Ja w ten sposób funkcjonowałam.
Przycisnę cię jednak jeszcze troszkę. Powtórzę pytanie i poproszę o, tak jak na sali sądowej, prostą odpowiedź tak bądź nie. Czy nie będąc zwierzęciem online'owym w dobie social mediów da się pozyskiwać klientów?
Da się.
I tutaj się w pełni zgadzamy. Ja, będąc zwierzęciem online'owym, kategorycznie, z pełnym przekonaniem zgadzam się, że można zbudować ogromny model biznesowy, bardzo cieszący się ogromnym sukcesem i bardzo rentowny, przynoszący duże zyski, nie dotykając nawet palcem kanałów social media. Także pytanie, tak na dobrą sprawę, żebyśmy mogli się rozwinąć co do tego, no bo powinno być troszkę postawione inaczej, skontekstualizowane bardziej, kto może sobie pozwolić na to, żeby tworzyć właśnie, czy może nie dotykać w ogóle palcem mediów społecznościowych, jak i prawnik. I tutaj byśmy wtedy mogli już się bawić to właśnie, że wydzielić te grupy, które mogą sobie na to pozwolić, biorąc pod uwagę to, jaki biznes zbudowali, to, jak funkcjonuje kancelaria, na jakim modelu jest oparta, a kto zyska dużo na korzystaniu z mediów społecznościowych, bo znajdą się obie takie grupy. Także tutaj się z tobą w pełni zgadzam, że można z ogromnym sukcesem, nie będąc w jakichkolwiek kanale social mediów, prowadzić kancelarię, ale nie oznacza to, że korzystanie z mediów społecznościowych pozbawione jest sensu z perspektywy prawnika. Wręcz przeciwnie, z tym już nie zgodziłbym się bardzo. Ale to już wątek na całe godziny, całe konferencje, całe eventy spod tego znaku i znowu, jeżeli bylibyście zainteresowani posłuchaniem szerzej, co na ten temat mamy do powiedzenia, to możemy złapać feedback co do tego, jakie kwestie moglibyśmy poruszyć i znowu usiąść do mikrofonu i o tym porozmawiać, bo wydaje mi się właśnie tutaj ciekawe byłoby zderzenie twoich doświadczeń i moich doświadczeń jako osób działających pod jednym szyldem, ale ze skrajnie innym jakby praktykowaniem tych mediów społecznościowych. Okej. I zostaje nam jedno pytanie, w które już absolutnie nie będę ingerował i tutaj byłbym wdzięczny, żebyś rozwinęła się koleżance, która to pytanie skierowała. Ono brzmi, jak pogodzić obowiązki zawodowe z rolą matki i żony, ponieważ faceci mają tu lżej. Czy może inaczej, przepraszam, pani napisała, że wydaje jej się, że faceci mają tu lżej.
Ja myślę, że ja się z panią zgodzę, że będąc, wykonując ten zawód przede wszystkim radcy prawnego i będąc matką, czasami jest ciężko z punktu widzenia sytuacji takich niestandardowych, jak na przykład zachoruje dziecko, dostanie wysokiej gorączki, a ja mam tego dnia rozprawę sądową oddaloną, nie wiem, na przykład o 300 kilometrów od miejsca zamieszkania. I to jest sytuacja bardzo trudna, dlatego że wiem, że chcę być na tej rozprawie osobiście, a też wiem, że ja chciałabym zostać z dzieckiem, które ma gorączkę. Oczywiście nie umniejszam tutaj Łukaszowi, bo wiem, że on się też bardzo dobrze tym dzieckiem zajmie. Natomiast wiem, że nie ma mnie wtedy praktycznie, można powiedzieć, dwa dni w domu. Także jest to bardzo trudne, przede wszystkim psychicznie, tak? Bo muszę podjąć pewną decyzję trudną. Natomiast nawet nie będę tutaj ukrywała, że przy godzeniu wszystkich obowiązków, nie tylko tych nadzwyczajnych, ale też tych zwyczajnych, czyli zawiezienie dziecka do przedszkola, ubranie, tak, jakby walka, w co ma się ubrać, w co ma się nie ubrać, czy zjeść śniadanie, czy nie zjeść, tak, a ja wiem, że muszę być punkt taki i taki w miejscu pracy, pomaga nam, my mamy przede wszystkim wielką pomoc przy tych czynnościach życia codziennego w dziadkach. I tutaj nie ukrywam, że z tego względu mamy bardzo ułatwione zadanie, gdyż też psychicznie czuję się lepiej, bo ci dziadkowie bardzo nam pomagają poprzez opiekę za dnia nad szczególnie młodszym synem, który ma 1,5 roku. I dzięki temu jakoś, że dużo łatwiej to się odbywa, podejrzewam. Także da się pogodzić, w takiej, przynajmniej w naszej sytuacji, da się pogodzić też w sytuacji, kiedy rodzice ze sobą współpracują, kiedy dzielą się obowiązkami, tak jak jest u nas. Nie wiem, umawiamy się tak, że na zmianę przygotowujemy kąpiel, na zmianę ogarniamy dzieci rano, także no, jakby dzielimy się ze sobą tymi obowiązkami. Także mówię, największa trudność przychodzi w sytuacjach tak zwanych nadzwyczajnych, nieprzewidzianych, a wszyscy wiemy, że takie sytuacje zawsze dzieją się, czy zawsze dzieci chorują, w sytuacjach jak ja mam gdzieś wyjść, wyjechać, jakby czy to służbowo, czy to mam zaplanowany wyjazd z koleżankami, to też wtedy zawsze dziwnie dzieci chorują i to jest już chyba naturalna kolej rzeczy.
Tak, tutaj jesteśmy dogadani właśnie z Wiktorem i z Julią, żeby jeżeli Aneta z wyprzedzeniem kwartalnym ustawiła jakiś wyjazd z koleżankami, żeby we właściwym czasie poszli na przykład na spacer bez szalika i odpowiednio się załatwili. Ja ze swojej strony jakby otwarcie męsko nie ulega żadnych wątpliwości, że w naszym przypadku Aneta jest osobą, która dźwiga większe ciężary, jeżeli chodzi o takie obowiązki mamy, czy może obowiązki rodzica, który zajmuje się dziećmi, bo ja siłą rzeczy no, mamą za bardzo nie jestem i nie mam nawet złudzeń, że partycypujemy w tym w równym stopniu, w tym tutaj pozostaje mi posypać głowę popiołem, jak zakładam wielu kolegów po fachu i nie tylko po fachu, którzy to słuchają. Nawet wspominałem chyba w tej rozmowie o moim obowiązku tym mleczkowym wieczorem u Wiktora i to jest takie wspominanie, że jest to trudność powiedzmy z takim przymrużeniem oka, bo bardzo dumny jestem z tego, że mam ten swój obowiązek, tą jedną rzecz, gdzie chociażby nie ma sytuacji takiej, że Wiktor zaśnie ze mną, bo jeżeli tylko wie, że Aneta jest w domu, to ucieka po prostu z łóżka, bo przytulenie mamy jest niezbędne, żeby zasnąć, ale już jeżeli chodzi o mleko, to konsekwentnie jest krzyczane tata niam i tylko tata niam może ogarnąć. Także są takie sfery, gdzie jako mężczyzna czuję się niezastąpiony i jestem z nich bardzo dumny. Niemniej no, zgodzę się z tobą, że kobieta tutaj ma do zrobienia większe dźwiganie, także to, co mogę dodać od siebie, drogie panie, my się nie domyślamy. Także rekomenduję komunikować bardzo wprost, w jakich zakresach potrzebujecie większego naszego wsparcia, bo nie mamy tendencji za bardzo do doszukiwania się aktywności własnej przy przejmowaniu większego zakresu obowiązków. I cóż, poruszyliśmy wszystkie pytania i obie sfery, o których mieliśmy porozmawiać. Ja ze swojej strony dziękuję za ten wspólny czas i wydaje mi się, że jak na przełamanie lodów, bo to jest chyba twój pierwszy występ online'owy gdziekolwiek, co?
Tak, pierwszy.
To wydaje mi się, że poszło nam obojgu naprawdę całkiem nieźle. Także dzięki za tą rozmowę. Wam dziękuję za jej wysłuchanie i zostaje życzyć udanego dnia bądź wieczoru, w zależności od tego, kiedy tego słuchaliście. Dzięki za odsłuchanie odcinka. Mam nadzieję, że znalazłaś bądź znalazłeś w nim wartość dla swojej pracy, niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem, prawnikiem, czy po prostu prowadzisz firmę razem ze swoją żoną czy mężem. Zapraszam serdecznie do podzielenia się swoimi uwagami, przemyśleniami w komentarzach pod postami w mediach społecznościowych, w których znalazłaś to nagranie. Również kontakt z nami jak najbardziej jest bezpośredni wskazany. Zarówno mnie, jak i Anetę znajdziecie na LinkedIn. Mnie jako Łukasz Mróz, Anetę co zaskoczeniem pewnie nie będzie jako Aneta Mróz. Mnie dodatkowo można namierzyć na Facebooku i na Instagramie, wpisując prawnik na budowie. Z tego miejsca zaprosić chciałbym też na szkolenia online prawnicze, prawniczo-budowlane może nawet bardziej warto powiedzieć, w ramach cyklu Akademia Kontraktów Budowlanych, który prowadzę. W kwietniowych datach dostępne są jeszcze szkolenia z ryczałtu w budownictwie 22 kwietnia oraz kary umowne w budownictwie w piątek 30 kwietnia. Jeżeli chodzi o rejestrację na te eventy, dostępna jest ona chociażby pod adresem szkolenia@kancelariamroz.pl. Śmiało możecie również pisać bezpośrednio na społecznościówkach, w których znaleźliście to nagranie, jak również wchodząc na portal Evenea i wpisując Akademia Kontraktów Budowlanych, znajdziecie aktualnie otwarte szkolenia. Dzięki wielkie za odsłuchanie odcinka raz jeszcze i do usłyszenia w kolejnym.